Katarzyna Kossakowska pisze do biskupa Kajetana Sołtyka. Czuję już nosem, który rzadko się myli, iż wasza ekscelencja tracić zaczął zainteresowanie naszą sprawą, jako że ma teraz ważniejsze w nowej biskupiej stolicy. Ja jednak się mam za upartą i pozwolę sobie waszą ekscelencję inkomodować w tej sprawie, jako że mnie na sercu ona leży. Mieszają się we mnie tutaj zarówno afekta matczyne, jako że przypominają ci nasi purytanie dziadki osierocone, jak i ojcowskie, bo ileż to by się dobra nadziało, kiedyby oni błędne swoje wyznanie porzucili i na łono naszego polskiego kościoła przeszli. Podobnie jak przedtem nasi purytanie, złożyli takoż i rabini swoją obronę na piśmie do urzędu konsystorskiego. Na obecnych nie zrobiła ona atoli takiego wrażenia jak samo oskarżenie. Uznano, że była słabą i nie zawierała ani dobrego sensu, ani należytej odpowiedzi. Zwracano zwłaszcza uwagę, że rabini bronili Talmudu bądź cytatami z Pisma Świętego, bądź bezwzględnym przeczeniem. I w końcu o jakieś drobne sprawy poszło. Jak to, czy jakiś rabin Dawid w swoim Talmudzie dał znak potajemny okiem, czyli też palcem, albo dlaczego powinni talmudystowie zażywać czerwonego wina. O to już mniejsza. Nikt tego nie słuchał. Prawda jest taka, że wszyscyśmy tam zgromadzeni już swój osąd zyskali. Dlatego też mieliśmy wielką satysfakcję z wyroku. Ksiądz administrator Mikulski ogłosił zebranym, że co do pierwszych sześciu tez uznaje się talmudystów za przekonanych i pobitych przez naszych purytanów, a co się zaś tyczy tezy siódmej o krwi chrześcijańskiej, to za pisemną radą nuncjusza Serry zostawił ją sobie sąd konsystorski do bliższej jeszcze rozwagi i ostatecznej decyzji nie podjął. Uważam, że słusznie. Sprawa sama była zbyt drażliwa, roznamiętnienie zbyt wielkie, więc wyrok władzy duchownej uznający słuszność oskarżenia naszych podopiecznych, a tym samym prawdziwość wiekowych posądzeń, mógł grozić Żydom najgorszymi następstwami. Mimo pewnego rozczarowania się publiczności pod tym względem, wszyscy przyjęli wyrok do wiadomości i rozeszli się do domów. Tak więc donoszę waszej ekscelencji, że sprawa chrztu jest przesądzona i wyznaczono już datę dla samego Jakuba Franka, co mnie wielce ucieszyło. Co on ma nam do zaoferowania? A wiele. Mówi, co ja przez kuzyna mojego tego Moliwdę Kossakowskiego wiem, że gdyby miał dobre warunki w Rzeczypospolitej, to poszłoby za nim kilkanaście tysięcy ludzi, nie tylko z Polski i Litwy, ale z Wołoszczyzny, Mołdawii, Węgier i nawet Turcji. Mądrze też argumentuje, że cały ten lud, naszych polskich zwyczajów nie znając, nie może być rozparcelowany niczym owce, bo wtedy bez swoich zmarnieje i zginie, więc muszą być osiedlani w kupie. Ja waszą ekscelencję błagam na kolanach, by w stolicy grunt już pod te chrzty szykował i autorytetem swym sprawę naszą wspierał. Ja się zaś tutaj na miejscu o wsparcie od możnych i od mieszkańców Lwowa postaram. Chodzi o wsparcie pieniężne lub jakiekolwiek materialne tej ogromnej rzeszy żydowskiej biedoty, która koczuje na ulicach. Zapewniam waszą ekscelencję, że przypomina to rozłożone tabory cygańskie i na dłuższą metę miasto przestanie sobie radzić z tymi ulicznymi obozowiskami. Niestety, oprócz braku żywności, istnieją dużo mniej przyjemne konieczności cielesne i to powoli staje się problemem. Trudno jest już przejść przez halickie przedmieście bez zasłonięcia nosa. Panuje też znowu upał, przez co te wyziewy stają się bardziej dotkliwe. I mimo iż sapsaćwinnicy wydają się bardzo dobrze sami zorganizowani, to zastanawiam się, czy nie należałoby wydzielić im jakiegoś miejsca pobytu za miastem, z czym zwracam się do ciebie, a także do jego ekscelencji biskupa Załuskiego i list w tej sprawie zanoszę do naszego prymasa. Sama zaś rozważam odstąpienie czasowe dworku mojego w Wojsławicach dla rodziny Franka i jego najbliższych współpracowników, póki się dla nich miejsce jakie nie znajdzie na stałe. Lecz trzeba tam napraw dachu i wprowadzenia wielu udogodnień.